5 minut po godzinie 12.
Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, witamy w czasie reakcji ostatnim już w tym roku. Za 12 godzin powitamy nowy 2019 rok. Witają Państwa Mariusz Tałajkowski, który program realizuje. Karolina Janiak, przepraszam, powinienem od Karoliny zacząć. Karolina Janiak, która program przygotowywała, także będzie czekała teraz na Państwa telefony, i Krzysztof Kukliński przy mikrofonie. A telefony 510-37-36, numer telefonu do naszego studia. Zapraszam do dzwonienia w ten ostatni czas reakcji w tym roku. Można dzwonić w każdej sprawie, również jeżeli Państwo mają jakieś życzenia noworoczne, to jak najbardziej, jak najchętniej zapraszamy. Także do dyskusji z naszymi gośćmi Państwa zapraszam. 510-37-32 to jest czujny numer i dla piszących czas reakcji @radioszczecin.pl. Okres świąteczny, wydawałoby się, że tematów jakby mniej, telefonów jakby mniej, e-maili również, ale nie. Są tematy, są Państwa różnego rodzaju uwagi. To zaczniemy w takim razie od maila dotyczącego Sylwestra właśnie. Z pewnością już Państwo wiedzą, że to będzie ostatni huczny miejski Sylwester, ponieważ już w przyszłym roku Sylwestra powitamy w ciszy. Będą tylko sylwestrowej miejskiej zabawie towarzyszyły lasery. No, ciekaw jestem, jak to będzie wyglądało. Czy miasto zainwestuje w taki laserowy show i czy to będzie naprawdę widowisko, które godnie zastąpi sztuczne ognie? Zobaczymy. No, w każdym razie obrońcom praw zwierząt i ekologom udało się przekonać radnych, żeby zrezygnowali z hucznego, z wystrzałowego Sylwestra miejskiego. Zatem to już jest ostatnie strzelanie będzie w Sylwestra i w Nowy Rok. Między innymi chodzi o zwierzęta domowe, oczywiście głównie psy, które strzelania, nie wszystkie zwierzęta i nie wszystkie psy, ale są takie, które strzelanie znoszą bardzo źle. Między innymi, ponieważ także w czasie reakcji na naszej antenie słuchaliśmy wypowiedzi właśnie przeciwników tego strzelania, którzy również mówili o tym, że na przykład ptaki bardzo źle znoszą dzikie ptactwo, którego nie brakuje w Szczecinie, i także należy się zastanowić nad tym, co zrobić, żeby te ptaki nie były płoszone, żeby po prostu nie wyprowadziły się z naszego miasta. No i stąd ta decyzja. Jeżeli chodzi o strzelanie w ogóle, to jeszcze zakazu nie ma, ale kto wie, czy taki zakaz przez cały rok nie będzie obowiązywał, bo przypomnę, zakaz ogólnie obowiązuje, ale zdejmowany jest ten zakaz właśnie w Sylwestra i pierwsze godziny Nowego Roku, tak więc strzelanie ogólne jest możliwe, ale kto wie, co będzie w przyszłości. Jeżeli chodzi o wielką szczecińską imprezę, czyli Pyromagic, to tutaj radni absolutnie wypowiedzieli się, że ta impreza odbędzie się w przyszłym roku w normalnym swoim terminie. No ale kto wie, jaka jest jej przyszłość. Mail w tej sprawie od naszego słuchacza. Chciałbym zabrać głos a propos dręczenia zwierząt przez fajerwerki. Krótko i zwięźle, obiecuje słuchacz. Droga redakcjo, osobiście uważam, że dręczeniem zwierząt jest branie ras myśliwskich czy potrzebujących się wybiegać do bloku. Jamnik, terier, husky, owczarek to nie są rasy do mieszkania w bloku. Jamnik i terier to rasy myśliwskie. Jamnik dodatkowo nie może wchodzić po schodach, bo uszkodzi sobie kręgosłup. Husky czy owczarek musi swoje wybiegać, potrzebuje miejsca. Właścicielom czy obrońcom praw zwierząt to nie przeszkadza w trzymaniu ich w kamienicy czy bloku na parunastu metrach kwadratowych. I podobno nie jest to notoryczne i całoroczne dręczenie zwierząt. To jest dramat. A kto ten dramat całoroczny tym zwierzętom funduje? Jako wyjaśnienie, nie uważam, że te fajerwerki są niezbędne do świętowania Nowego Roku. Jestem przeciw narzucaniu wszystkim wokoło zakazu, bo zwierzęta i tak dalej. Sam miałem psy, ale mieszkam obecnie w bloku i nie zrobię czegoś takiego przyjacielowi. Pies do bloku to kiepski pomysł jak dla mnie. Może kiedyś, jak będzie choćby kawałek ogrodu dla niego. Czemu słynni obrońcy praw zwierząt krzyczą o fajerwerki, a nie wezmą się za tych, co rasy myśliwskie czy biegające trzymają w centrum miast w bloku? To nie jest męczenie zwierząt? To jest fair? Okej? Proszę o przemówienie do rozsądku pseudoobrońcom zwierząt w stylu blokowym i o ściganie prawdziwych dręczycieli zwierząt. Problem jak dla mnie nie tkwi w fajerwerkach. I to napisał właściciel, jak sądzę, miłośnik psów. Wydaje mi się, że taki wątek pojawił się. Wydaje mi się, że jest on rozsądny. Trzymanie zwłaszcza dużego zwierzęcia, dużego psa w niewielkim mieszkaniu, w bloku, dla tego psa na pewno nie jest czymś dobrym, czymś przyjemnym i czymś, co temu psu służy. Ciekaw jestem, czy jakiekolwiek zdanie tutaj, jakikolwiek głos obrońców praw zwierząt podniósł się, albo czy się podniesie kiedykolwiek. Teraz zmienimy temat. W ubiegłym tygodniu, w piątek mówiliśmy, zresztą nie tylko w piątek, ale mówiliśmy o recyklingu, o butelkach plastikowych i szklanych i o pomyśle, który już z powodzeniem od wielu lat funkcjonuje w wielu państwach na Zachodzie, a mianowicie, u nas zresztą też kiedyś funkcjonował, a mianowicie chodzi o butelki kaucjowane, czyli wielokrotnego użytku. Butelka sprzedawana z napojem, z niewielkim okładem, no i później, żeby tę nadwyżkę otrzymać z powrotem, taką butelkę należy zwrócić. W wielu państwach funkcjonują automaty, zresztą nie tylko automaty, bo słyszeliśmy także, że na przykład w Czechach zbiorem takich butelek zajmują się normalni ludzie, pracownicy w niektórych sklepach. U nas jakoś to nie może zafunkcjonować, natomiast zafunkcjonowało w Wieluniu i w piątek rozmawialiśmy z burmistrzem Wielunia. Tam takie automaty powstały i za oddanie butelki szklanej można wylosować jakąś nagrodę. Niekoniecznie zawsze się otrzymuje tę nagrodę. Nie otrzymuje się stałego zwrotu za butelkę, ale losowane są nagrody i podobno są chętni do tego, żeby te butelki oddawać. I komentarz w tej sprawie.
Dzień dobry, Tomasz ze Szczecina. Słucham właśnie audycji z panem burmistrzem z Wielunia odnośnie tego recyklingu. Tutaj nie ma żadnej nowej historii. Wystarczy pojechać za granicę i zobaczyć, jak to wygląda w Danii. Proszę pana, w Danii w każdym dyskoncie typu Lidl, takim jak Biedronka, tam akurat to jest Netto, przy wejściu stoi automat, który odbiera butelki PET, butelki szklane i puszki. I on liczy ilość wrzuconych puszek i wydrukuje odpowiedni kupon do wykorzystania w sklepie. Dziękuję. Także to nie jest nowa historia. Wystarczy zobligować dyskonty, żeby też włączyły się do recyklingu. A propos butelek PET. Tam butelki PET są też zwrotne, tak jak na przykład po Coca-Coli. Te butelki są odpowiednio grubsze, mają odpowiednie certyfikaty i te butelki ponownie trafiają do napełnienia, do umycia, tak jak szklane, i wracają z powrotem do ubiegu. A u nas są po prostu zgniatane, wyrzucane, palone i porzucane gdziekolwiek popadnie. Dziękuję, pozdrawiam.
Dziękujemy za ten telefon. Wielokrotnie mówiliśmy i także przedstawialiśmy głosy naszych słuchaczy, którzy widzieli, jak to jest w różnych innych państwach, czy to w Norwegii, czy to w Niemczech, czy to w Czechach na przykład. No i rzeczywiście ma pan rację, w wielu krajach funkcjonuje taki system zbierania butelek, ale jak pan sam zauważył, to muszą być specjalne butelki, butelki zwrotne. To dotyczy przede wszystkim butelek plastikowych, które muszą być zupełnie inne, ale także opakowań szklanych, butelek szklanych. To muszą być butelki zwrotne, a zatem cały system jest dużo bardziej skomplikowany. Nie wystarczy tylko ustawić automaty, aczkolwiek i te urządzenia są dosyć kosztowne. Trzeba zmienić cały system. No i tutaj zderzamy się z ogromną liczbą producentów opakowań szklanych i plastikowych. Trzeba by tych wszystkich ludzi przekonać do tego, aby zmienili zupełnie swoją produkcję i wtedy by to zadziałało na wielu poziomach. Nie wystarczy tylko wprowadzać skup butelek, czy to za pośrednictwem automatów, czy za pośrednictwem człowieka. Ale zbieranie butelek chociażby po to, żeby je jakoś w sposób cywilizowany zutylizować, o tak jak to tak jak to dzieje się w Wieluniu. Jak najbardziej tak, na takim poziomie lokalnym, gminnym, być może warto byłoby pomyśleć nad takim systemem nagradzania za oddawanie tych butelek, tak aby nie lądowały one na przykład wzdłuż Odry, czy gdzie popadło, gdziekolwiek. Pani Anna Wojtak ze Straży Miejskiej jest z nami. Dzień dobry. Pani Anno, witam w czasie reakcji.
Dzień dobry, panie redaktorze. Witam słuchaczy.
Witam i dzisiaj będziemy sobie trochę podsumowali miniony rok dla Straży Miejskiej. Dla Straży Miejskiej miniony rok był na pewno pracowity. I pierwsze pytanie, pani Anno, najczęściej strażnicy miejscy, jakie otrzymywali wezwania? Czym głównie zajmowała się Straż Miejska w minionym roku? Ja tylko przypomnę, nasz numer telefonu 510-37-36. Do naszego studia mogą państwo dzwonić, zadawać pytania i no, może nawet składać jakieś przyszłoroczne życzenia. Pani Anno, czego było najwięcej?
Najwięcej, tak jak zresztą też w 2017 roku, i ta tendencja właściwie się utrzymuje na stałym poziomie, to były interwencje dotyczące nieprawidłowego parkowania, a wynikało to z ilości zgłoszeń, z zapotrzebowania naszych mieszkańców na rozwiązywanie tych problemów przez strażników miejskich. Tak jak powiedziałam, jest to tendencja właściwie stała, bo w 2017 roku to było ponad 43% wszystkich zrealizowanych zadań przez Straż Miejską, Szczecińską Straż Miejską. Do 27 grudnia, bo tutaj mam statystyki bieżącego roku, ten poziom wynosił 42,33% wszystkich działań. Zatem to właśnie pokazuje, czym strażnicy miejscy się zajmowali w bieżącym roku. Pozostała część tych procentów to są sprawy czystościowe, porządkowe, czyli wszystkie interwencje związane z realizowaniem między innymi regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy miasto Szczecin, kontrolowanie posesji, w tych wszystkich działaniach, które zapisane są w regulaminie, sprawdzanie umów, pojemników, kwestie czystości, wywóz szamp, czyli całe spektrum spraw porządkowych. To są dwie największe grupy działań, które dominowały w bieżącym roku w Szczecińskiej Straży Miejskiej.
Czyli prawie połowa to są źle zaparkowane samochody i...
Niestety
i trochę więcej niż połowa. 43% to są źle zaparkowane samochody i pozostałe rzeczy to jest po prostu bałagan, nieporządek, brud w mieście. Czy jeszcze jakieś inne operacje specjalne wykonywała Straż Miejska? Ja pamiętam, że kiedyś strażnicy miejscy chodzili w parach z policją nawet i przychodzili interweniować w mieszkaniach, gdzie na przykład był hałas. Czy teraz Straż Miejska także takie działania podejmuje, czy to już tylko policja w tym momencie?
My mamy bardzo wiele kompetencji. Ja tylko wymieniłam te dwie grupy, które najczęściej powtarzają się. Natomiast spektrum działań Straży Miejskiej jest naprawdę bardzo szerokie. My w dalszym ciągu mamy wspólne patrole z kolegami z policji w różnych dziedzinach. Są właśnie patrole mieszane. Między innymi latem odbywały się kontrole pod względem zakłócania porządku i spokoju, między innymi na bulwarach. To był bardzo nośny temat, który wywoływał wiele kontrowersji w związku z tym, że zmieniły się nieco przepisy. Przyglądaliśmy się bardzo pilnie wraz z policją, jak realizowane są teraz nowe zapisy w związku z dopuszczeniem między innymi możliwości spożywania alkoholu na wyznaczonej części bulwarów. Bardzo duża grupa działań Straży Miejskiej dotyczy utrzymania zwierząt w mieście. My teraz rozmawiamy bardzo dużo o zwierzakach w kontekście między innymi fajerwerków, ale proszę pamiętać, że na strażnikach miejskich ciążą obowiązki egzekwowania między innymi od właścicieli właściwego utrzymania, mówimy najczęściej tutaj o psach, czyli zabezpieczania w miejscach publicznych tych zwierząt. Wywołało to też wiele emocji, bo pojawiły się nie wiadomo skąd informacje, że mandat teraz wyniesie 5000. To oczywiście w bardzo dużym skrócie, ja to tłumaczyłam wielokrotnie.
Ale jakieś zmiany były? Bo nawet w czasie reakcji o tym mówiliśmy.
Jasne, tak. Zresztą też byłam u państwa gościem Radio Szczecin na wieczór, tłumaczyłam te przepisy, jak to wszystko wygląda. istotnie uległ podwyższeniu mandat. Kiedyś to było 250 zł, teraz jest faktycznie możliwość wystawienia mandatu do 500 zł, chyba że kierujemy wniosek o ukaranie do sądu. Sąd może orzec grzywnę w wysokości do 5000. Zatem te obowiązki również przyglądaliśmy się, jak to jest realizowanie. Kwestie sprzątania po zwierzętach, bardzo duża grupa szczególnie sezonowych wykroczeń popełnianych przez naszych mieszkańców. Niestety teraz mamy kontrolę spalania, czy mieszkańcy palą w piecach. Mamy tutaj sprzymierzeńca od niedawna, czyli urządzenie techniczne, dron, który też wywołuje wiele emocji. I tak woli właśnie może ostrzeżenia. Ostatnia nasza kontrola w niedzielę, to tak tym wszystkim, którzy mają jakieś dziwne wyobrażenie, że strażnicy nie pracują w dni świąteczne. Ostatnia kontrola w niedzielę na Gumieńcach wykazała spalenie płyt paździerzowych.
I to dron pokazał, dron, tak?
To znaczy, tam wcześniej były naloty tak zwane powierzchniowe na Gumieńcach. Wykazano, że jest tam przekroczenie norm. My dostawaliśmy też swoją drogą, bo zawsze się tak dzieje, zgłoszenia od mieszkańców. Kilkukrotne kontrole wcześniej nie udało nam się nic udowodnić, ale cierpliwy i kamień gotuje, więc w niedzielę udało nam się faktycznie dotrzeć do tego źródła, do tego truciciela. Został ukarany mandatem karnym za spalanie odpadów.
No właśnie, pani Joanno, zapytam o tego drona. Jakieś sukcesy dron odniósł?
To nie dron ma odnosić sukcesy.
Mówię
w skrócie. To jest tylko urządzenie. Tak, oczywiście. My jesteśmy na razie na etapie lotów rozpoznawczych. Mówię my, to znaczy firma, która obsługuje dron, bo też przypominam, że to nie strażnicy obsługują drona, my tylko...
Ale towarzyszą tym kontrolom, tak?
Tak, jak najbardziej. My tutaj wspieramy te działania maszyny czy urządzenia, bo później kończy się to i tak kontrolą właśnie przez wejście na posesję i sprawdzenie, czym naprawdę się w tym piecu pali.
Mhm, ale przy okazji, czy dron wykrył jakieś konkretne naruszenie prawa po prostu? Czy ten dron...
Tak jak powiedziałam, były wykonywane loty w ubiegły weekend nawet nad kilkoma dzielnicami i tam te przekroczenia zostały zanotowane, więc jest to wskazówka.
I namierzył konkretny komin. Namierzył konkretny komin, czy tylko tak ogólnie?
Nie. Ja nie chciałabym wchodzić tutaj w takie już bardzo, bardzo konkretne szczegóły z różnych powodów.
No rozumiem,
z różnych
dobrze.
Powodów, tak?
Tajemnica Straży Miejskiej. Niech to zostanie tajemnicą Straży Miejskiej.
Pani... Nie wszyscy wiedzą, ci, którzy odważą się na wrzucanie różnych dziwnych, zadziwiających wręcz rzeczy do pieca, niech się zastanowią dwa razy, czy warto.
Pani Joanno, jeszcze wrócę do tych bulwarów. Można pić na bulwarach do 12%. Jak z Państwa punktu widzenia to wygląda?
To był bardzo spokojny sezon. My, nie ukrywam, jako służby, może nie tyle, że mieliśmy wątpliwości, ale czekaliśmy na ten test mieszkańców, jak ten egzamin zaufania, bo jakby nie było, jest to potężny kredyt zaufania dany mieszkańcom, którzy lubią w ten sposób spędzać czas, i okazało się, że całkiem spokojnie ten sezon z tym alkoholem w tle przebiegał. Oczywiście nie uniknęliśmy kilku interwencji, które nie powinny się odbywać, natomiast wszystko się mieściło w granicach normy i oby tak było też i w przyszłym roku.
Pani Joanno, jakieś nowe obowiązki wam przybyły w 2018 roku, a może ubyły? Kiedyś na przykład ubyły radary. Czy w 2018 roku coś się zmieniło w pracy strażników miejskich?
Ubyć nam nic nie ubyło. W dalszym ciągu mamy bardzo dużo obowiązków, kadrę. Do znudzenia powtarzam ilość strażników. No jest jaka jest. W tej chwili to mamy 140 pracowników i funkcjonariuszy. Ta liczba właściwie utrzymuje się na stałym poziomie. Ludzie do nas przychodzą i ludzie od nas odchodzą. No, rynek pracy jest dosyć konkurencyjny. Praca strażnika miejskiego, cóż, dla pasjonatów, którzy mają na sercu dobro, czystość tego miasta, chcą pracować w takiej jednostce jak Straż Miejska. Jest to zawód, który nie cieszy się zbyt wielką popularnością, ale z drugiej strony kiedy odbieramy podziękowania, chociażby jak i teraz właśnie za tą interwencję bardzo szybką na ulicy Dworskiej, wiemy, że to, co robimy, ma sens. Mhm. Te tysiące telefonów, które odbieramy, ta ilość próśb kierowanych do Straży Miejskiej, myślę, że jest jakimś wyznacznikiem tego, że Straż Miejska no, ma sens.
Mhm. Pani Joanno, brakuje strażników miejskich? Powiedziała pani, że 140 osób w tej chwili jest w Straży Miejskiej ogólnie. Czy brakuje chętnych do tej pracy?
My mamy w dalszym ciągu wakaty. Zainteresowanie jest, bo ludzie składają aplikacje. No nie jest to na pewno zawód, który jest zbyt wysokim uposażeniem. Tak jak powiedziałam, rynek pracy jest już dla nas konkurencją, choć z drugiej strony my oferujemy tutaj stabilizację, co jest szalenie ważne i te osoby, które do nas przychodzą i składają swoją aplikację, bardzo często mówią, że powodem tego, że chcą wstąpić w szeregi Straży Miejskiej, jest właśnie ta stabilność, stabilizacja, jeśli chodzi o rynek pracy, bo różnie to bywa no właśnie na tym rynku.
Zatem możemy powiedzieć, że Straż Miejska zaprasza.
Tak. Mamy 5 miejsc, ogłaszamy nabór po nowym roku. Wszystkich chętnych, którzy mają pomysł, jak realizować swoje pomysły, które często artykułują do nas, bo wiedzą lepiej. Zapraszamy, niech się sprawdzą.
Pani Joanna Wojtak ze Straży Miejskiej. Życzę wszystkiego najlepszego w 2019 roku wszystkim miejskim strażnikom od czasu reakcji, a także od naszych słuchaczy, jak myślę.
Ja również bardzo dziękuję w imieniu strażników. Również pozwolę sobie skierować najserdeczniejsze życzenia. Dużo spokoju, dużo zdrowia dla całej redakcji, a przy okazji dla wszystkich mieszkańców.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Pani Joanna Wojtak, rzecznik Straży Miejskiej. Dziękuję, pozdrawiam i do usłyszenia.
Do usłyszenia.
I pan Tomasz Kubiak, rzecznik komendanta Zachodniopomorskiej Państwowej Straży Pożarnej. Dzień dobry, panie Tomaszu. Witam serdecznie. Halo?
Witam serdecznie.
Witam, panie Tomaszu. Przed nami Sylwester. Chciałoby się powiedzieć, żeby był spokojny, radosny, nikomu nic się nie stało, żadnych pożarów, żadnych wyjazdów, ale prawdopodobnie tak nie będzie. W ubiegłym tygodniu informowaliśmy w Radiu Szczecin o tym, że podczas poprzedniej nocy sylwestrowo-noworocznej strażacy w ogóle w całym kraju wyjechali aż do, jak dobrze pamiętam, aż do 900 pożarów jednej nocy, a to nie były wszystkie interwencje, prawda?
Tak, dokładnie. Dokładna liczba to było 1988 wszystkich wyjazdów między 31 grudnia a 1 stycznia, a 888 dokładnie były to same pożary na terenie naszego kraju.
Jakie, bo 1988, a 888 same pożary, a więc mniej niż połowa tej liczby wyjazdów. Zatem większość interwencji czego dotyczyła? Mówimy cały czas o nocy sylwestrowej.
Przede wszystkim miejscowe zagrożenia, były to również wsparcia państwowemu systemowi ratownictwa medycznego, czyli zabezpieczenie medyczne poszkodowanych w związku z tym, że dużo pracy miał zespół ratownictwa medycznego, kolizje drogowe i wiele różnych sytuacji, których tak naprawdę Państwowa Straż Pożarna była możliwa i mogła pomóc w danej sytuacji, od zwykłego małego na przykład zadymienia w pomieszczeniu, które nie rozprzestrzeniało się do pożaru, poprzez wydobywanie się niezidentyfikowanego zapachu w mieszkaniach, jak również zdarzały się sytuacje łapania węża w mieszkaniu, więc tutaj tych takich sytuacji było bardzo dużo.
Węża?
Taka sytuacja była, tak, dokładnie. Był to ze skroniec, ale no, ale wąż.
888 pożarów. Tak ogólnie, liczba wyjazdów 1988 i 888 pożarów w tej liczbie, to jest dużo więcej niż podczas zwykłej takiej nocy?
Znaczy jest tego zdecydowanie więcej tutaj. No nie ukrywajmy, że główną rolę i przyczyną tych zdarzeń są fajerwerki, które są tej nocy bardzo obficie użytkowane. Nie za każdym razem, niestety, zgodnie z przeznaczeniem, co powodowało różne zagrożenia przeciwpożarowe, w tym między innymi pożary, które powstawały w wyniku nieprawidłowo odpalonego fajerwerku albo nieprawidłowo skierowanego w stronę nieba, tylko w stronę ludzi lub budynków. I mieliśmy taki przykład w naszym województwie parę lat temu, gdzie również poddasze niestety spłonęło w wyniku dostania się takiego fajerwerku pod strop dachu.
Panie Tomaszu, to 888 pożarów. To są źle użytkowane fajerwerki. Ta noc to jest noc wybuchów głównie, jak domyślam się. Zatem o fajerwerki chodzi. Czy Straż Miejska może wnioskować o nałożenie jakichś kar na użytkowników, którzy źle korzystają z tej zabawy?
Straż Miejska na pewno, Straż Pożarna, jeżeli nieprawidłowe wykorzystywanie i stwarzanie zagrożenia, ma również takie możliwości, ale tutaj Straż Pożarna w momencie przyjazdu na miejsce zdarzenia skupia się na zabezpieczeniu i likwidacji tego zagrożenia. Tutaj ewentualnie zawsze wzywamy do pomocy kolegów z policji, którzy wtedy zabezpieczają tą strefę karną. Należy pamiętać, że przede wszystkim, to jest podstawa, o czym dzisiaj mówimy, że fajerwerki jest to materiał wybuchowy. Nie jest to fajerwerk, czyli coś fajnego, ładnego do obejrzenia tylko w Sylwestra. Jest to materiał wybuchowy za każdym razem i każde nieprawidłowe posługiwanie się z nim może spowodować zagrożenie, a na pewno już, jeżeli posługują się nim osoby pod wpływem alkoholu.
Zmierzam do tego, czy nie powiedzieć i nie ostrzec takich niefrasobliwych użytkowników fajerwerków, zwłaszcza pod wpływem alkoholu, żeby jednak mieli się na baczności, bo w razie czego, w razie gdyby zmuszona była do przyjazdu Straż Pożarna, to mogą spodziewać się jakichś kar i jakichś konsekwencji swoich działań. Czy tak może być?
Każda sytuacja indywidualnie jest rozstrzygana, ale oczywiście tutaj za każde sprowadzenie niebezpieczeństwa istnieje możliwość nałożenia sankcji na taką osobę, karnych lub finansowych. Tutaj każda sytuacja, jak mówię, jest indywidualna. Na całe szczęście wiele lat naszej pracy, jak również państwa pracy mediów, gdzie przekazujemy te informacje związane z bezpieczeństwem, powoduje, że ludzie naprawdę bardzo rozsądnie podchodzą i coraz rozsądniej do używania materiałów wybuchowych, pirotechnicznych w czasie tej jednej, jedynej nocy w roku.
Czy więcej strażaków będzie obsługiwało tę jedną, jedyną noc?
Cały czas, każdej doby na terenie województwa taka sama liczba funkcjonariuszy czuwa nad bezpieczeństwem mieszkańców naszego województwa.
Czyli nie ma tutaj jakichś zwiększonych sił akurat przygotowanych do interwencji w noc sylwestrową. Jest to normalna służba jak każdej nocy.
To panie... Dokładnie tak, aczkolwiek koledzy spodziewają się, że zdecydowanie częściej będą musieli używać sygnałów świetnych i dźwiękowych jeżdżąc po naszym mieście i regionie.
Panie Tomaszu, to jeszcze jakieś krótkie przypomnienie tego, jak należy obchodzić się z takimi sztucznymi ogniami.
Przede wszystkim rozsądek, brak alkoholu. Jeżeli odpalamy to na otwartej przestrzeni, na twardym, utrwalonym terenie, po zapaleniu oddalamy się jak najszybciej na odległość minimum 8 metrów i w bezpiecznej odległości obserwujemy jakże piękne efekty pirotechniczne na naszym niebie.
Pan Tomasz Kubiak, rzecznik komendanta Zachodniopomorskiej Państwowej Straży Pożarnej, był naszym gościem. Dziękuję. Wszystkiego najlepszego w 2019 roku życzę strażakom zachodniopomorskim.
Dziękujemy serdecznie. Również spokojnego przede wszystkim, aby wszyscy spokojnie ten następny rok przebyli.
Dziękuję i do usłyszenia. Z nami kolejny gość, pan Marcin Harenza, kierownik zespołu do spraw organizacji ruchu w Szczecinie. Dzień dobry, panie Marcinie.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Trochę o przyszłości rozmawiamy. Właściwie miałem jedno pytanie do przekazania. Pytanie dotyczące już zmian, i to dosyć poważnych zmian, na tak zwanym węźle Łękno. To jest skrzyżowanie Alei Wojska Polskiego z Trauguta, ale także skrzyżowanie Alei Wojska Polskiego z Zaleskiego. Tam zostanie doprowadzona obwodnica śródmiejska. Przebudowa cała będzie trwała, jak dobrze sobie przypominam, aż 9 miesięcy. I pytanie, które do nas dotarło i które chciałem zadać, to dlaczego ta przebudowa i ta zmiana organizacji ruchu, która na pewno będzie wiązała się z dużymi utrudnieniami, pokrywa się z przebudową skrzyżowania Alei Wojska Polskiego z ulicami Szafera i Arkońską. Wiemy, że wielu kierowców, aby dostać się na Arkońską, musi objeżdżać, robić jakby duży łuk i jechać właśnie przez ulicę Zaleskiego i później Pawła VI. No i teraz dochodzą właśnie jeszcze te utrudnienia na skrzyżowaniu Wojska Polskiego i Trauguta. O to chciałem zapytać, ale jak się okazało w rozmowie z panem Marcinem, takich remontów nakładających się na siebie w przyszłości, w przyszłym roku, ale nie tylko, będzie dużo. To może zacznijmy właśnie od tych dwóch skrzyżowań, panie Marcinie, a potem opowiemy o tym, co może czekać kierowców. I właściwie są to dobre wiadomości, bo Szczecin bardzo mocno się zmieni pod względem drogowym. I co wydarzy się w 2019 roku, ale także w 2020 i następnych? Zacznijmy od tych dwóch dużych skrzyżowań i nie są to wcale największe remonty układu drogowego w naszym mieście. A mianowicie węzeł Łękno i skrzyżowanie Wojska Polskiego Szafera i ulicy Arkońskiej.
Tak, proszę Państwa, więc tutaj może na początek w nawiązaniu do Pana wypowiedzi, to 9 miesięcy potrwa ten etap, który rozpoczął się 28 grudnia, natomiast cała przebudowa węzła Łękno obliczana jest na 24 miesiące, czyli 2 lata. Faktycznie zdajemy sobie z ciężkiej sytuacji, jaka może panować, jaka na pewno już panuje tutaj w rejonie północnych dzielnic, a więc dla kierujących, którzy przemieszczają się pomiędzy, powiedzmy, okolicami Chopina, a okolicami Pogodno. W tamtym roku, w sumie to na początku tego roku, została wyłączona z ruchu ulica Arkońska, a w grudniu, dokładnie nawet nie tydzień temu, został wprowadzony kolejny etap przebudowy węzła Łękno. Oczywiście mając na uwadze taki, można powiedzieć, zdrowy rozsądek, i gdybyśmy dysponowali dużą ilością czasu i dużym zasobem portfela, to te inwestycje nie powinny na siebie się nakładać. Niestety, mając na uwadze dofinansowania, jakie otrzymujemy tutaj zarówno z Unii Europejskiej, jak i też dofinansowania z różnego rodzaju programów ministerialnych, muszę Państwu przekazać, że w latach 2019, w latach 2023 będziemy musieli się spotykać z sytuacjami, w których, można powiedzieć, dwie inwestycje, które oddziałują swoim zasięgiem na kilka pobocznych ulic, będą się na siebie nakładać. Między innymi to jest Łękno z ulicą Arkońską. Można wiele powiedzieć o ulicy Arkońskiej, można powiedzieć, że jest ona opóźniona, oczywiście, ale wiąże się to również z tym, iż w ciągu Alei Wojska Polskiego na przestrzeni lat 2019-2022 planujemy kilka inwestycji drogowych. Obecnie trwa ulicy przebudowa Wojska Polskiego z ulicą Arkońską i ulicą Szafera, ale ulica Szafera już teraz jest obecnie przeprojektowywana na wlot dwujezdniowy z sterowiskiem w środku, gdyż jeszcze w tym roku okazało się, że dostaliśmy dofinansowanie. Będzie przebudowa ulicy Szafera, co prawda podzielona na 3 etapy na odcinku od Wojska Polskiego aż po ulicę Taczaka, natomiast na chwilę obecną będą prowadzone prace mające na celu przebudowę ulicy Szafera na odcinku od Wojska Polskiego do ulicy Romera. To będzie droga dwujezdniowa z sterowiskiem w środku, więc w ramach przebudowy ronda przy Arkońskiej, już żeby dwa razy nie przebudowywać tego ronda, już musimy wyjść i przeprojektować jako dwujezdniową. Następnie w tym rejonie będzie również prowadzona kolejna przebudowa. Około roku 2020 mamy zamiar wejść na ulicę Modrą, która już jest od dawna oczekiwana przez mieszkańców, ale też nikt jeszcze stuprocentowej sytuacji, czy to wejdzie w 2020 roku, nie jest w stanie ocenić, ze względu na to, że w szczególności gmina Dobra prowadzi tutaj rozmowy z wojskiem na temat budowy kolejnej dodatkowej drogi łączącej, można powiedzieć, gminę Bezrzecze z gminą miasto Szczecin, przebiegającą poprzez istniejący teren 12 Brygady Zmechanizowanej, w tym strzelnicy. Może się okazać, że jeżeli wszystko pójdzie dobrze i pomyśli tutaj samorządowców, droga może rozpocząć się przebudowa szybciej niż ulicy Modrej. W rejonie Wojska Polskiego w innych latach, na przykład 2019-2020, planujemy rozbudowę węzła Głębokie, tak, na duże dwupasowe rondo turbinowe z budową dużej pętli autobusowo-tramwajowej, z przebudową ulicy Kupczyka i dużym parkingiem Park and Ride. W międzyczasie planujemy rozpoczęcie przebudowy Wojska Polskiego poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku od Głębokiego aż po rondo Szarych Szeregów z przebudową wszystkich sygnalizacji świetlnych. To spowoduje, że cała Wojska Polskiego będzie mocno utrudniona, oczywiście przejazd, No ale musimy to wykonać do 2023 roku, aby później mieć możliwość jakby rozliczenia dofinansowania unijnego. Dodatkowo w tej okolicy musimy przebudować torowisko tramwajowe w ciągu ulicy Mickiewicza na odcinku od Twardowskiego do Brzozowskiego. I też można by powiedzieć, że część mieszkańców może nam zarzucić, że o, w momencie, kiedy jest przymknięte Łęk, no jeszcze wchodzicie na torowisko, ale torowisko było już planowane od kilku lat i jest w takim stanie technicznym, że my po prostu musimy to zrobić. No i mamy dofinansowanie, jesteśmy w stanie je tutaj finansowo zabezpieczyć. Z takich większych przebudów również na terenie pozostałych dzielnic gminy miasto Szczecin, no to przygotowujemy się do przede wszystkim do przebudowy ulicy Ku Słońcu od Ronda aż po Mierzyn. Będzie również droga dwujezdniowa z torowiskiem w wbudowanym środku, z dużą pętlą autobusowo-tramwajową w rejonie cecha Ster. To już może się rozpocząć kwiecień, maj bieżącego roku. Również no, dość poważne utrudnienia. Tych poważnych utrudnień trzeba się spodziewać w ulicy Ku Słońcu, gdyż ruch będzie poprowadzony w ten sposób, iż jedną z jezdni będzie po jednym pasie ruchu w każdą stronę.
To już teraz są poważne problemy. Dwa pasy ruchu na jednej jezdni i w tym momencie korki rano zaczynają się mniej więcej przy ulicy Kwiatowej aż do Ronda Gierosa. Zatem przygotujmy się na korki, bo zmian jak słychać dużo. Jeszcze pan Jacek do nas zatelefonował. Dzień dobry, z pytaniem.
Zmian jeszcze mogę, proszę państwa, tutaj wymieniać tak Kolumba.
Panie Marcinie, właśnie o Kolumba za chwilę zapytam, ale najpierw oddamy głos panu Jackowi, który do nas zadzwonił. Dzień dobry, panie Jacku, witam. Halo?
Pytanie, czy pan mnie słychać?
Tak, słychać pana.
Witam, ja chciałem zadać panu Harendzie pytanie. Czy nie można było przy lewoskręcie z Wojska Polskiego w Trauguta, tam gdzie mogą tylko skręcać autobusy, zrobić tak, żeby taksówki też mogły skręcać, żeby klienci, którzy jadą taksówkami, nie musieli stać w tych korkach.
Dziękuję panie Jacku za pytanie.
Dziękuję bardzo, szczęśliwego nowego roku.
Szczęśliwego nowego roku życzę. Właśnie, z reguły jest tak, że jeżeli jest bus pas czy jakieś ułatwienie dla autobusów, to także mogą z tego ułatwienia korzystać taksówki. Czy w tym przypadku również, czy nie?
W tym przypadku nie, ze względu na to, iż mamy, można powiedzieć, dogodny objazd uliczką obok, czyli przez, jadąc od strony Zalewskiego, możemy swobodnie przejechać na wprost. Zalewskiego od Słowackiego możemy przejechać swobodnie na wprost i dalej podążać ulicą Zalewskiego przy sztabie 12 Dywizji Zmechanizowanej do ulicy Sienkiewicza i dalej do ulicy Waryńskiego. Ten lewoskręt, który powstał, myśmy się bardzo zastanawiali, czy go w ogóle zrobić, czy nie, bo on bardzo komplikuje nam tutaj całą sytuację na skrzyżowaniu i na sygnalizacji świetlnej. Ja dodam tylko, że już niedługo w ogóle skrzyżowanie Trauguta z Wojska Polskiego zostanie wyłączone z ruchu, przynajmniej wlot i wylot z ulicy Trauguta. Natomiast na chwilę obecną, z uwagi na to, iż nie mamy jak inaczej poprowadzić przejazdu autobusu linii 67, lewoskręt został wyznaczony tylko i wyłącznie dla tego autobusu. Jeżeli byśmy dopuścili, powiem szczerze, tak, taksówki, to zaraz by okazało się, że trzeba dopuścić również inne busy, służby komunalne i etc. I nagle się okaże, że zablokujemy całkowicie relacje jazdy na wprost. Tam jest tylko krótki lewoskręt, aby się zmieścił autobus i skręcił w prawo, przepraszam, w lewo w Trauguta, bo nie mamy jak inaczej tego autobusu na chwilę obecną puścić.
A zatem wszyscy pozostali, tak? Wszyscy pozostali Zalewskiego wcześniej trzeba skręcić, żeby dostać się na pogodno do Trauguta.
Taksówkarz, no dobrze, no dalej nie możemy wykonać tego lewoskrętu w Trauguta. Dobrze, ale możemy skręcić w lewo w Marii Skłodowskiej Curie, później Kraśnickiego, już jesteśmy na Trauguta. To jest troszeczkę dalej, to jest 300-400 metrów więcej. Natomiast mając na uwadze, jak bardzo skomplikowałoby to sytuację na skrzyżowaniu również z sygnalizacją świetną, no nie mogliśmy do tego dopuścić. I jeszcze tutaj z tyłu głowy już myślimy, co zrobić, jak faktycznie te skrzyżowanie trzeba będzie przymknąć, jak wówczas ten autobus 67 przemieścić. Ale to jeszcze robimy różnego rodzaju testy, również przejazdy. Mamy na to jeszcze chwilkę czasu, także tutaj na pewno tą sytuację poprawimy. Natomiast no, bardzo przepraszamy taksówkarzy, bo tutaj staramy się w miarę możliwości dopuszczać taksówki na buspasach. Ale w tym przypadku rozregulowałoby to nam całą sytuację na skrzyżowaniu i po prostu inne osoby by dłużej musiały stać na wszystkich lotach.
Panie Marcinie, to jeszcze ostatnie pytanie dotyczące Kolumba, bo nawet mail od naszego słuchacza Łukasza przyszedł w tej sprawie. Dzień dobry, chciałbym się dowiedzieć, myślę nie tylko ja, kiedy w końcu zostanie zrobiony remont ulicy Kolumba oraz okolicy dworca. Z tego, co się mówiło, remont miał być przeprowadzony w 2019 roku. Czy wszystko nadal aktualne, czy był już przetarg? Pozdrawiam, pyta słuchacz.
Znaczy, jeżeli, proszę Państwa, chodzi o Kolumba, to nie wiem, skąd była podana data 2019, bo uzgodnienia odnośnie przebudowy tej ulicy jeszcze trwają. Planowana przebudowa ulicy Kolumba jest na lata 2020-2022 i z tego, co wiem, to od dłuższego czasu taka data była właśnie utrzymywana. To może być końcówka 2020 roku, no i z zahaczeniem początku 2022.
Długo oczekiwany remont ulicy Kolumba. Tak. Końcówka 2020 roku, tak?
Tak. Z Kolumba wiąże się taka typu sytuacja, bo o ile u innych ulic na terenie miasta Szczecin mamy jakiego rodzaju plany, podkłady geodezyjne, wiemy, co możemy się spodziewać, chociaż też nie zawsze tak jest, to na ulica Kolumba jest dla nas jedną wielką niewiadomą. Praktycznie rzecz biorąc, od czasów powojennych na tej ulicy zbyt dużo się nie działo. Dokładnie nie mamy rozrysowanych wszystkich instalacji, jakie tam mogą być, dlatego że nie ma żadnych dokumentów sprzed wojny, które by o tym świadczyły. Dlatego ulica Kolumba jest jedną z najcięższych ulic do przebudowy w nadchodzącym okresie. Nie tylko ze względu na to, iż jej wyłączenie bądź czasowe wyłączenie na niektórych kierunkach ruchu może spowodować duże problemy z dojazdem, ale również jedną wielkim takim stuprocentową zagadką jest to,
co jest pod ulicą.
Pod ulicą, tak? Inne doświadczenia z innych ulic przygotowują, że wszelkie rodzaju pomiary przy najnowszej technologii, jakie tutaj dysponują geodeci i inne służby, wykazują, że czasami znajdujemy jakieś dziwne rury, kable, których nie zostały one wykryte i nie wiadomo, do czego służyły. One często są już nieczynne, ale w każdym razie czasami trzeba wówczas zrobić zmiany do projektów, stąd te inwestycje się przedłużają, więc czasami to nie jest tak, że jest wina jakiegoś projektanta albo innych służb, tylko po odkryciu de facto widzimy jakąś nową instalację, którą wcześniej na planach nikt nie widział i nikt nawet o niej nie miał pojęcia.
Pan Marcin Harenza, kierownik zespołu do spraw organizacji ruchu w Szczecinie, był naszym gościem. Panie Marcinie, wszystkiego najlepszego z okazji 2019 roku. Potem będzie 2020, 2021, 2022 i chyba później już te generalne remonty i przebudowy szczecińskich ulic się zakończą, o których Państwo słyszeli. Będzie jeździło się lepiej, do tego czasu trzeba uzbroić się w cierpliwość. Dziękuję panie Marcinie, jeszcze raz wszystkiego najlepszego.
Życzę szczęśliwego nowego roku i bardzo, bardzo proszę o taką wyrozumiałość. My też, urzędnicy, stoimy w korkach, staramy się dla Państwa zrobić jak najlepiej. Bardzo prosimy o wyrozumiałość. Mamy nadzieję, że po 2023 roku po Szczecinie się będzie jeździło znacznie, znacznie lepiej niż obecnie i dotyczy to wszystkich uczestników ruchu drogowego i pieszych, i rowerzystów, i oczywiście kierujących pojazdami samochodowymi.
Pan Marcin Harenza, kierownik zespołu do spraw organizacji ruchu w Szczecinie. Dziękuję, pozdrawiam i do usłyszenia. Z nami jest pani Longina Kaczmarek, miejski rzecznik praw konsumentów. Dzień dobry pani Longino.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Teraz o relacjach sprzedawca-klient będziemy rozmawiali. Takie ogólne pytanie, czy bardziej się to wszystko cywilizuje z obserwacji miejskiego rzecznika praw konsumentów, czy raczej sprzedawcy nie do końca respektują prawa konsumentów?
Jeżeli chodzi o sprzedawców, to uważam, że jest lepiej. Jest lepiej, ale to też dzięki temu, że świadomość konsumentów jest wyższa i konsumenci potrafią walczyć o swoje prawa. A jeżeli prawo jest po stronie konsumenta i jeszcze jest pomocny rzecznik, to tutaj sprzedawca jest, że tak powiem, no nic nie może zrobić więcej.
Przed programem rozmawialiśmy pani Longino o tym, jakich najwięcej interwencji jest, jakich spraw najwięcej, jakie sprawy trafiają do Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów i tutaj zaciekawił mnie wątek prądu. Wątek prądu, bo są prywatni pośrednicy, sprzedawcy prądu, którzy, no, mówiąc delikatnie, nie do końca uczciwie traktują swoich klientów i okazuje się, że takich interwencji, i nawet o tym nie wiedziałem, Miejski Rzecznik Praw Konsumentów podejmuje bardzo dużo, prawda?
Dokładnie. Właśnie rok mijający, czyli 2018, dominował w tego typu sprawy. Powiem, o co chodzi. No, w tej chwili nie musimy być przywiązani do jednego sprzedawcy prądu czy gazu. Pojawili się inni sprzedawcy, którzy nam oferują prąd i gaz. Z tym, że robią to w bardzo podstępny sposób, bo normalnie chodzą po mieszkaniach i nie mówią, że reprezentują innego sprzedawcę, a firmy, które reprezentują, no, nazywają się, że tak powiem, bardzo podchwytliwie. No, najwięcej tutaj problemu mieliśmy, myślę, że mogę sobie pozwolić na wymienienie nazwy tej firmy. Firma się nazywa Polski Prąd i Gaz. No to też jest takie nie do końca, że tak powiem, jasne, albo jest firma Energa, która ma przed nazwą Energa jakieś tam literki, już nie pamiętam nawet dokładnie jakie, ale to nie jest ta sama energia, która często występuje, że tak powiem, różnego typu tutaj donosach tutaj takich medialnych. No ale o co chodzi? Przedstawiciele tych firm chodzą po mieszkaniach i spytają, zadają takie podstawowe pytania, odwiedzają do południa głównie osoby starsze, czyli emerytów, rencistów, z pytaniem, czy pan, pani chce płacić, zainteresowana, żeby płacić mniej za energię elektryczną i gaz. No pytanie takie, że nie można inaczej odpowiedzieć, tylko tak, no każdy chce płacić mniej. I nawet później nie wiadomo jak i kiedy, tak człowieka zmanewrują. Oczywiście konsument nie czyta tej umowy, że konsument podpisuje papierki, które są jemu podsuwane i się okazuje w krótkim czasie, jak przychodzi rachunek, że zamiast mniej, to płacimy więcej. Rachunki przychodzą nie co 2 miesiące jak do tej pory, tylko co miesiąc w tej samej wysokości. Dlaczego tak się dzieje? No dzieje się dlatego, że w umowie są wpisane dodatkowe usługi, których my w ogóle nie zamawialiśmy. Ale ten przedstawiciel sam od siebie już zakreśla, że będzie nam to świadczył. Na przykład no, jest taka śmieszna usługa, która mówi o tym, że jak w przypadku naszego zgonu spadkobierca nie będzie płacił zaległych rachunków na przykład, prawda? Czy jakieś tam urządzenie pomiarowe chcą nam wstawić, które będzie nam wskazywało datę, ciśnienie, temperaturę. Oczywiście nie za darmo to wszystko kosztuje. Poza tym są te rachunki prognozowane, czyli zawsze płacimy dużo, dużo więcej niż powinniśmy i konsumenci są rozgoryczeni, nie wiedzą o co chodzi, zgłaszają się do nas, no i wtedy się zaczyna. Pomagamy im napisać, już jest za późno na odstąpienie od umowy, bo odstąpić od takiej umowy zawartej w mieszkaniu można w terminie 14 dni. W związku z tym piszemy takie oświadczenia, że umowa została zawarta pod wpływem błędu, pod wpływem wprowadzenia konsumenta w błąd. Oczywiście firma tego oświadczenia nie uznaje. W związku z tym dalej działamy, a mianowicie informujemy firmę, że wystąpimy przeciwko niej na drogę sądową. Ja tutaj dodam, że droga sądowa dla konsumenta jest bardzo, bardzo korzystna, ponieważ te starsze osoby dostarczają nam tylko wszystkie niezbędne dokumenty, natomiast rzecznik konsumentów jest zwolniony z ponoszenia opłat, kosztów sądowych.
Ja tylko przerwę na chwilę, bo muszę tutaj powiedzieć o tym, że nie wszyscy korzystają z tej pomocy Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów, bo są ludzie, którzy korzystają z takiej możliwości, no umowa przewiduje to zerwanie, ale wówczas jest kara umowna i niektórzy decydują się dla świętego spokoju zapłacić tę karę umowną w wysokości 1000, a nawet 2000 zł. Gdzieś tam po rodzinie te pieniądze starsze osoby zbierają, płacą, żeby mieć już spokój i mieć z głowy. I tutaj jest apel właściwie Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów, żeby tak nie robić.
Nie płacić, żeby nie robić, ale panie redaktorze, sprawa wygląda w ten sposób, że większość tych starszych ludzi to są bardzo uczciwi ludzie, którzy całe życie przeżyli nie będąc w sądzie. I samo słowo sąd wywołuje u nich strach i oni po prostu nie chcą. A te osoby, które się godzą, to jak przychodzi termin rozprawy i mają być przesłuchani w charakterze świadka, to bardzo to przeżywają. Wzrasta im ciśnienie, nie śpią po nocach. To jest bardzo, bardzo duże dla nich przeżycie. Także No tak to wygląda, ale mimo wszystko właśnie namawiamy, żeby nie płacić tych kar umownych, żeby przyjść do nas. Na dzień dzisiejszy mamy złożone 34 indywidualne pozwy dla konsumentów, oczywiście bez obciążania konsumentów. Mamy już pierwsze prawomocne wyroki, wszystkie są korzystne dla konsumentów, także tylko się cieszyć, a firma ta właśnie, z którą mamy najwięcej kłopotów, ostatnio zaczęła sama uznawać powództwa w całości, widząc, że no, nie wygra z nami. Także to jest bardzo budujące i pocieszające. I dlatego wszystkich, jeżeli ktoś ma tego typu problem, to wszystkich do nas tutaj zapraszam.
Warto się bronić. No przede wszystkim warto nie podpisywać takich umów.
To znaczy, oczywiście, poprosić o pozostawienie kopii, co mam podpisać, zastanowię się, porozmawiam i dopiero w innym terminie się umówię. Oczywiście najprawdopodobniej na drugi raz już ten przedstawiciel nie przyjdzie,
nie
bo będzie
się,
wiedział.
Będzie
dokładnie
wiedział, że
ale
ktoś jest bardziej ostrożny.
Ja może powiem, że to są nie tylko jedyne sprawy, którymi się zajmujemy, chociaż bardzo, bardzo ważne. Mamy również trzy pozwy zbiorowe w dalszym ciągu, pozwy zbiorowe dotyczące konsumentów poszkodowanych przez polisolokaty. Na temat polisolokat już kiedyś mówiliśmy. To jest taka forma, gdzie jest w jednym ubezpieczenie i lokata, ale nikt na tym jeszcze nie zarobił. Jest to długi okres wpłacania pieniędzy, prawda, czekania 10-15 lat i nikt nam nie zagwarantuje, że po tym okresie czasu będziemy mieli zysk na tej polisolokacie. Zagwarantowali tylko to, że po 10-15 latach dostaniemy swoje pieniądze. No oczywiście jest to też bardzo krzywdące. I dlatego mówię, mamy te pozwy. Musimy kończyć.
Musimy zakończyć, bo program dobiega końca. Ale w przyszłym roku na pewno się spotkamy i opowiemy jeszcze raz o tych najważniejszych problemach.
Nie doszliśmy do sprzedaży, do usług, wszędzie
do
są
usług,
różnego
typu. Nie doszliśmy
typu.
Do rękojmi zawady, ale przynajmniej dobrze, że wybrzmiał ten prąd, bo to dla mnie było coś nowego, co usłyszałem także od pani.
To jest bardzo istotne.
I bardzo, bardzo liczne są te próby, no wyłudzenia, tak to trzeba nazwać po imieniu.
Jedno zdanie. Mówię, pierwszą firmą to było tak zwane Centrum Energetyczne, tak się nazywali, które powstało 5-6 lat temu. W tej chwili Centrum Energetyczne upadło. Konsumenci, się okazuje, mają nadpłaty, czyli więcej pieniędzy im pobrano za energię elektryczną niż powinni zapłacić.
I tych nadpłat już nigdy nie zobaczą, jak się domyślam.
To znaczy, staramy się o uzyskanie zwrotu. Mamy odpowiednie tutaj formularze, które wypełniamy, wysyłamy do firmy i niewykluczone, że dalej też będziemy walczyć na drodze sądowej. Czyli jeżeli ktoś ma taki problem z Centrum Energetycznym, również do nas zapraszamy.
Pani Longina Kaczmarek, Miejski Rzecznik Praw Konsumentów. Wszystkiego najlepszego w 2019 roku, pani Longino.
Dziękuję.
I do usłyszenia. Krzysztof Kukliński.
Dla pana i dla wszystkich konsumentów również szczęśliwego nowego roku.
Do usłyszenia. Żegnamy się z państwem. Szczęśliwego nowego 2019 roku.
Czas reakcji.